Znamy wyniki wyborów. Wiemy, że w Senacie przewagę ma opozycja. Trzeba otworzyć konstytucję i zapytać się fachowców. Mecenas Artur Wdowczyk przy telefonie. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
Senat w rękach opozycji. Co to oznacza?
Tak naprawdę w skrócie to oznacza taką rzecz, że Sejm, jeżeli Senat nie zgodzi się z ustawą, będzie musiał ją przegłosować jeszcze raz większością bezwzględną przy co najmniej połowie ustawowej liczby posłów, czyli tak naprawdę to musi być większość tak zwana 50+1. Nic więcej to nie oznacza.
Ale czy jest jakaś w Konstytucji zapisana procedura? Czy Senat może w
oczywiście. Nie. Artykuł 121 mówi bardzo wyraźnie, że Senat w ciągu 30 dni od daty przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie w całości. Natomiast jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania nie podejmie stosownej ustawy, uznaje się ją za uchwaloną w takim brzmieniu, jak przyszła z Sejmu.
Czyli nie ma...
Jest wyraźny termin 30 dni.
Czyli nie ma takiego niebezpieczeństwa, że gdzieś w Senacie utkną ustawy przygotowane przez rząd i będą tam przez cały rok, bo jest zapisane w Konstytucji wyraźnie, że tylko 30 dni ma Senat na to, żeby przeprocedować ustawę, która trafi do niego z parlamentu.
Dokładnie tak i tak jak powiedziałem, jest też przyjęty ten mechanizm, że nawet jak nic nie zrobi, to ona jest uznawana za przyjętą. Także tutaj ustawodawca no dość wyraźnie pomyślał o tym, żeby nie było takich możliwości. No i myślę, że ten przepis jest na tyle wyraźny, że nikt tutaj nie będzie dyskutował na ten temat, bo no wydaje mi się, że tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości i żadnych tak zwanych luzów legislacyjnych, jak to się mówi.
A jakie jeszcze prerogatywy ma Senat Rzeczpospolitej? Gdzie może i co blokować?
Tak naprawdę odnośnie blokowania to nie uczestniczy w wybieraniu prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich, ale ja muszę powiedzieć tak przy okazji szczerze, że instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich to w Polsce jest taka moim zdaniem troszeczkę sztuczna i ona do niczego nie prowadzi. Natomiast prezesa, przy tym wyborze prezesa NIK-u to konsensus by się przydał jak zawsze.
I jeszcze
bo to jest taka dość specyficzna instytucja kontrolna.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli został wybrany, jest nim Marian Banaś. Są jakieś znaki zapytania, czy będzie kontynuował swoją misję, ale jeżeli będzie kontynuował, to szef NIK-u jest wybierany kadencyjnie na wiele lat, także tutaj być może ten Senat nie będzie procedował. Są jeszcze członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sprawozdanie składa przed Senatem.
Musi Senat zatwierdzić to sprawozdanie lub też nie.
Odwołam się teraz do mądrości obywatelskiej pana mecenasa. Jak pan ocenia wyniki wyborów?
Znaczy, te wyniki wyborów mi się wydają bardzo ciekawe z tego względu, że no, dotychczas partia rządząca powiększyła bardzo mocno jednak zakres swoich wyborców. Natomiast no, wynik jest taki sam, w sensie jeżeli chodzi o ilość posłów. Natomiast w Senacie, tutaj tej grupie opozycyjnej w całości, udało się tam tą minimalną przewagę uzyskać, ale ja powiem zupełnie szczerze, nie wiadomo tak do końca jak to będzie, dlatego, że no tutaj różne opcje polityczne zapowiadały chęć wielkiej współpracy. To będzie też swoisty test, panie redaktorze, na to, co się będzie działo. Ale tak z punktu widzenia legislacji, to nie wiadomo, może nawet będzie lepiej. Z tego względu, że do tej pory w Sejmie przecież było takie przekonanie, że nawet jak coś tam złego się stanie, albo nie wiem, ktoś źle ten przecinek postawi, albo źle to sformułuje, to marszałek Kaczewski to poprawi. To może teraz będzie tak, że ktoś będzie musiał mieć z tyłu głowy, że trzeba wszystko bardzo dobrze napisać, bo nie będzie tak się udawało tak łatwo poprawiać.
Jeszcze jest jeden pieprz, jedna przyprawa ostra w tym wszystkim. Marszałkiem seniorem w poprzedniej kadencji był świętej pamięci Kornel Morawiecki, a teraz Janusz Korwin-Mikke prawdopodobnie będzie miał swoje pierwsze wystąpienie. Zobaczymy, właściwie możemy przewidzieć, co Janusz Korwin-Mikke powie na temat Sejmu, na temat III Rzeczpospolitej, na temat PiSu, Platformy Obywatelskiej, na temat lewicy.
No ja myślę akurat, że tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tutaj trzeba powiedzieć, że marszałek senior, pan Morawiecki jest nieodżałowaną jednak postacią polskiej polityki z tego względu na jego postawę moralną. I to jest wielka strata dla nas wszystkich, że nie będzie marszałka seniora niestety w tym Sejmie pana Morawieckiego.
To prawda. Zobaczymy, co będzie się działo. Wybory za nami. To największe napięcie polityczne wcale nie zgaśnie, bo przed nami są wybory prezydenckie. Te wybory już w maju. Wiemy, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie obecnie prezydent Andrzej Duda, bo chyba nie ma innego pomysłu na to, żeby tutaj coś zmienić, a kandydatem opozycji pan mecenas może zgadywać, kto to będzie? Czy to będzie pani, czy to będzie pan?
No takie są zapowiedzi, że pani marszałek Kidawa-Błońska będzie kandydatem opozycji, ale tak naprawdę powiem zupełnie szczerze, wszyscy chyba mają świadomość tego, że te wybory, które są prezydenckie dla wielu partii, a tych partii jest dużo w Sejmie, bo mamy o wiele więcej niż było, są tak naprawdę dla tych małych partii sposobem promocji i bardzo trudno mi jest uwierzyć, że na przykład PSL nie wystawi swojego kandydata, że Konfederacja nie wystawi swojego kandydata. No i chyba zasadnicze pytanie jest, czy będzie druga tura tak naprawdę.
I z tym, z tym pytaniem pan mecenas Artur Wdowczyk państwa zostawia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Jest godzina 7:28, słuchają państwo Poranka w Net, a w nim zespół taki, który lubią młodzi ludzie, LP. Informacja dla tych wszystkich, którzy za chwilę muszą wyjść z domu. Jest godzina 7:32. Słuchają państwo Poranka w Net. Jesteśmy skoncentrowani na wyborach parlamentarnych w Polsce. Tu nie powiem teraz nic odkrywczego, ale świat się kręci. Nie tylko jest Rzeczpospolita, również jest sytuacje napięte są na Ukrainie, w Ekwadorze, w Katalonii i na granicy syryjsko-tureckiej. I od tego tematu zaczynamy. Maria Giec przy telefonie. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ostatnie informacje. W końcu Stany Zjednoczone postanowiły zmusić Turków do tego, żeby zaprzestały swojej ofensywy w Syrii, ale czy to jest skuteczne? Co się dzieje na granicy syryjsko-tureckiej?
No niestety to nie jest skuteczne, dlatego że Stany Zjednoczone niby zmusiły, a właściwie to jeszcze wszystko nie do końca jest pewne. Oczywiście Recep Erdoğan, czyli prezydent Turcji, nic sobie z tego nie robi. Wręcz szantażuje w tej chwili Zachód, że jeżeli ktokolwiek będzie mu przeszkadzać, prowadzić tę ofensywę na terenie północnej Syrii, to on wypuści tych znajdujących się w tej chwili na terytorium Turcji 3,5 milionów oficjalnie uchodźców. On twierdzi, że syryjskich, to są uchodźcy również z Afryki Północnej, z innych rejonów, także to nie są tylko ludzie z Syrii, a przede wszystkim to nie są ludzie z Syrii Północnej, bo ludzie Kurdowie z Syrii, czyli z Rożawy, uciekli, jeżeli w ogóle uciekli, to zupełnie w inne rejony, bo już nie chcą uciekać na terytorium Turcji. Ale to jest jakby już inna kwestia. Natomiast Turcja niestety dalej prowadzi całą ofensywę i prowadzi swoją armię, na czele której bynajmniej nie stoją żołnierze tureccy, tylko turkmeńscy, czyli ci ludzie, którzy uciekli między innymi z Syrii, ale nie tylko, również z Iraku i którzy są tym narodem turkmeńskim, ale znaczy do tej grupy tureckich narodów należą, mówią językiem tureckim, ale to nie są Turcy i oni są w tej chwili, ci, którzy zostali w Turcji jako właśnie uchodźcy, tam są również Arabowie, między innymi Syryjscy, którzy podporządkowali się całkowicie Turcji i oni są szkoleni w Turcji i oni zostali wcieleni do wojska tureckiego i teraz oni walczą właściwie no, ze swoimi sąsiadami, czy z ludźmi, z którymi mieszkali na tych samych terenach. Więc tutaj właśnie Turcy wykazali się też taką bystrością, bo ta pierwsza linia to są ludzie właśnie nie bezpośrednio z samej Turcji. Poza tym Turcja wykorzystuje niestety również dżihadystów do walki na tych terenach północnej Syrii. Tu mamy taką sytuację, że Kurdowie z Rożawy poprosili o stworzenie takiej strefy, o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Syrią. Powiedzieli, że oni o nic więcej nie proszą. Oni sobie będą sami walczyć z tą najsilniejszą armią. Przecież to jest ogromna armia, natowska zresztą armia, ale oni twierdzą, że oni z nią będą walczyć, tylko proszą, żeby ta armia nie rzucała im bomb z powietrza. Czyli żeby świat zamknął im tę strefę powietrzną na tej przestrzeni północnej Syrii. Niestety ta ich prośba jest zupełnie, nie ma żadnej odpowiedzi na ich prośbę i nie było tej odpowiedzi. W związku z tym Kurdowie widząc, że bardzo dużo osób już jest przygotowanych do ucieczki, między innymi moi znajomi tutaj spod Kamyszlu, właściwie większość z nich się już wyprowadziła i poszła w stronę Hasakę. Tam została tylko taka moja koleżanka, która nosi broń, jest w tej chwili właśnie w tych siłach demokratycznych. Jej syn, jej dwóch braci. To samo jest w rejonie między innymi Amudę. Tam też część osób już się zastanawia, czy wyjechać, czy część z nich wyjechała. Część nie chce opuszczać tych terenów, dlatego że to są jednak ich ziemie. Nie chcą oddać tych ziemi. Twierdzą, że najwyżej zginą na tych ziemiach, ale tam są ludzie chorzy, starzy, dzieci, kobiety, więc to nie są żadni dżihadyści, czy w każdym razie ludzie niebezpieczni. I ponieważ ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna, to Kurdowie z Rożawy zdecydowali się podpisać taką umowę z rządem Bashara al-Assada, czyli z tym rządem syryjskim, reżimowym rządem i pozwolili wejść, czy pozwalają wejść armii syryjskiej, ale tej rządowej armii syryjskiej, bo mamy kilka tych armii. Mamy armię syryjską, wolną armię syryjską, która jest pod oficjami Turcji i szkolona jest w Turcji i ona walczy przeciwko, i tam są w ogóle te syryjskie oddziały właśnie w armii tureckiej. Jest syryjska armia, właściwie arabska armia Bashara al-Assada, czyli ta reżimowa armia. No i są te syryjskie siły demokratyczne, które złożone są w większości z Kurdów, ale nie tylko, bo i z Asyryjczyków i z różnych innych, tam między innymi są Ormianie, tam są też inne ugrupowania, jest troszkę Arabów, ale to nie będziemy w tej chwili w to wchodzić. I teraz ta armia rządowa ma pomóc Kurdom z Rożawy i ma wspólnie z tymi siłami demokratycznymi walczyć, a właściwie bronić całej granicy wzdłuż od Manbij do, właściwie od Derike aż po Manbij. Derike leży na granicy irackiej, Irak, Syria i Turcja, czyli dokładnie tutaj w tym trójkącie. I to są tereny, tam się zaczynają te tereny roponośne i to chce koniecznie Syria, Turcja odebrać Kurdom, no bo jest ropa. Potem mamy tą Sarakanię, to znaczy tam po drodze jest jeszcze Kamyszlu i tak dalej. Mamy Sarakanię, która Turcy twierdzą, że została zajęta przez wojska tureckie, natomiast Kurdowie twierdzą, że oni pilnują tego. I mamy dalej ten Dżarabarus, gdzie rzeczywiście jest ta enklawa turecka, i ten Manbij, gdzie troszkę niżej, to już jest za Eufratem, w stronę zachodu, gdzie Turcy koniecznie chcą sobie po prostu stacjonować. I tutaj właśnie cała ta granica północna ma być w tej chwili obsadzona przez wojska reżimowe syryjskie i przez wojska te kurdyjskie, czyli to SDF, czyli syryjskie te siły demokratyczne. I teraz jest tylko pytanie, czy wprowadzając te wojska reżimowe, czy przypadkiem Asad nie zacznie robić czystek wśród Kurdów. No tu się okazuje, że takim dużym, bym powiedziała, rozjemcą i jest Rosja. I Rosja obiecała, chociaż ani Rosji, ani rządowi syryjskiemu nie do końca można wierzyć, no ale jak się okazuje, Amerykanom też nie można wierzyć, bo Amerykanie w tej chwili twierdzą, tutaj jeszcze taką dygresję, twierdzą, że Kurdowie specjalnie otwierają więzienia dla dżihadystów i wypuszczają tych dżihadystów, żeby właśnie zaatakowali między innymi Europę. To zresztą powiedział wczoraj chyba, czy napisał wczoraj Trump, chociaż na Twitterze chyba wczoraj, albo w niedzielę późno w nocy, ale też napisał ostatnio, że oczywiście on będzie popierać ten układ rządu syryjskiego właśnie z Kurdami i niech oni sami walczą. No tak, tylko za tym mamy Rosję. I za tym mamy Iran. I w tej chwili już terytorium Syrii zostaje oddane, to kurdyjskie terytorium Syrii, zostaje oddane w ręce Rosji. Oczywiście to na razie to jest tylko takie, jest to tylko taka umowa, ale i w ręce Iranu. I właściwie Amerykanie, których tam było około 1000 żołnierzy, i już się muszą stamtąd wycofywać, już się wycofali zresztą, już na miejsce tych żołnierzy amerykańskich, którzy byli między innymi w Kobane, to myśmy dużo mówili, bo to Kobane było oblegane przez pewien okres i tam toczyły się straszne walki, to już tam w tej chwili wchodzą te siły reżimowe i teraz dochodzi jeszcze jedna sprawa, a mianowicie zebrał się wczoraj kurdyjski parlament w tym regionie Kurdystanu, czyli w północnym Iraku. I oni zaczęli się też zastanawiać, czy mają prawo, czy to prawo międzynarodowe pozwoli na wejście wojsk tych peszmergen kurdyjskich z północnego Iraku do właśnie Syrii. I się zastanawiają, czy wspomagać tylko obozy dla uchodźców i pomoc humanitarną im przerzucać na teren Syrii, czy wspomagać wojskowo, czy w ogóle prosić państwa, no w tym momencie już nie Turcję, tylko właśnie, no niestety Rosję, no bo Amerykanów nie. Zresztą już raz się zwrócili Kurdowie iraccy z prośbą o jakieś takie przynajmniej no, na razie dyplomatyczne działania i Ławrow, który akurat wtedy przebywał na terenie Kurdystanu irackiego, powiedział, że oczywiście on się podejmie takich mediacji między Turcją a Kurdami. Także na razie mamy taką no, bardzo, bardzo skomplikowaną sytuację, z którą właściwie no, nie wiadomo, jaka będzie przyszłość tych kurdyjskich, tych syryjskich Kurdów właśnie w Rożawie, bo tam jeszcze dochodzi cały ten okręg Afrin, który jest zajęty w tej chwili przez Turcję, gdzie ludność cywilna, tylko Afrin leży bardziej na zachód od Aleppo i bliżej tutaj powiedzmy morza i to zajęli w tej chwili Turcy. Tam miały wejść wojska syryjskie, właśnie te reżimowe. Nic nie zrobiły. Tam obiecywali Rosjanie, że wejdą, pomogą. Nic nie zrobili, więc Kurdowie no, nie wiedzą, co oni mają z tym wszystkim zrobić. No, mogli nie prosić wojsk reżimowych i dać się po prostu wybić tym wojskom tureckim. Znaczy tej armii tureckiej.
A jakie są informacje o ofiarach? Ile osób już zginęło?
To znaczy te informacje są bardzo różne, dlatego że część tych obserwatorów takich niezależnych podaje, że no przede wszystkim giną cywile. Mówi się oczywiście, że trochę zginęło tych różnych bojowników i po stronie tureckiej, czyli tych żołnierzy tureckich i tych właśnie po stronie syryjskiej, czyli kurdyjskiej, czyli po stronie Rożawy. I jedni podają, że tam już 100 osób zginęło, inni podają, że 40 paru żołnierzy tureckich, ktoś inny podaje, że kilku żołnierzy tureckich, czyli te z tej armii tureckiej. Więc to są takie, to jeśli chodzi o tych wszystkich żołnierzy czy bojowników, to nie wiemy do końca, bo one są sprzeczne i różne. Natomiast jeśli chodzi o cywilów, to mówi się w tej chwili o kilkudziesięciu. Mówiło się najpierw o 40 paru, potem się mówiło o 60 paru. Dochodzi w tej chwili ta liczba już do około setki. No ale ta ludność cywilna próbuje uciekać. No tam doszło też do takiego bardzo drastycznego zabójstwa przez tych żołnierzy armii tureckiej. Między innymi dziennikarzy którzy jechali w takim konwoju, całej grupy cywilów, no i oczywiście tej szefowej takiej partii Przyszłość Syrii. I to było, oni wysiadali z samochodu, żołnierze tureccy ich porwali i natychmiast wzięli i zabili. Więc to przepraszam, jak można ludność cywilną, jak można nawet dziennikarzy zabijać. Oni się zachowują dokładnie tak samo jak dżihadyści. Dżihadyści podcinali gardła i odcinali głowy. I to jest dokładnie ta sama szkoła, jeśli chodzi o armię turecką. Armia turecka zachowuje się tak samo. W tym Afrin, gdzie właśnie tam są Turcy, to w tej chwili, czy tam armia turecka, oczywiście oni twierdzą, że to nie armia turecka, tylko to są tam Syryjczycy, którzy są, współpracują z armią turecką i tak dalej, ale tam wszystkie młode dziewuchy są gwałcone i to jest terroryzm, to jest zabijanie tych ludzi, to jest po prostu sytuacja w Afrin jest tragiczna i takiej sytuacji, zresztą podobna sytuacja jest w obozach dla uchodźców na terytorium Turcji, dla tych uchodźców między innymi właśnie z Syrii. Także Turcy zachowują się jak najokrutniejsi barbarzyńcy.
O czym powiedziała Maria Giec. Będziemy obserwować rozwój sytuacji razem z panią Marią Giec. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:47.